Samoloty nie były pierwszymi statkami powietrznymi. Lżejsze od powietrza sterowce latały dziesiątki lat przed tym, jak bracia Wright polecieli swoim pierwszym samolotem. Spośród wszystkich projektów budowy sterowców wyróżniała się jedna firma, jeden projekt, jedna inicjatywa, której nazwa stała się później synonimem w ogóle sterowców. Dowiedz się więcej o historii, powstaniu i latach służby Zeppelinów w tym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Historia lotów człowieka nie zaczęła się od samolotów. Zaczęła się prawdopodobnie od balonów na ogrzane powietrze. Pomijam tutaj historię Dedala i Ikara. Potraktujmy je jako odzwierciedlenie marzeń człowieka o lataniu. Jednak te marzenia zrealizowały się dopiero od epoki balonów. 19 września 1783 roku bracia Montgolfier odbyli pierwszy lot załogowy balonem na ogrzane powietrze. Balon był przywiązany do ziemi i wzniósł się na wysokość 85 metrów. Problem z balonami na ogrzane powietrze polegał na tym, że nie mano kontroli nad tym, dokąd się leci. Ludzie byli całkowicie zależni od kierunku, w którym wieje wiatr. Przez cały XIX wiek balony na ogrzane powietrze miały ograniczone zastosowanie, ale tak naprawdę nie można ich było nazwać realną formą transportu. Nie można było balonem na ogrzane powietrze w czasie, który był dogodny, przelecieć z punktu A do punktu B. Co więcej, dopiero po II wojnie światowej wynaleziono nowoczesny balon na ogrzane powietrze z pokładowym źródłem ciepła. Wcześniejsze balony na ogrzane powietrze musiały być nadmuchiwane i stawiane nad ogniem na ziemi. Niedługo po pierwszym balonie na ogrzane powietrze odbył się pierwszy lot balonem wodorowym. Oblatano go 1 grudnia 1783 roku, zaledwie 2,5 miesiąca po pierwszym locie balonem na ogrzane powietrze. Nic dziwnego, że balon wypełniony wodorem przeleciał znacznie wyżej niż pierwszy balon na ogrzane powietrze. Jacques Charles, Anne-Jean Robert i jego brat Nicolas Louis Robert wznieśli swój pierwszy balon wodorowy na wysokość 550 metrów, czyli na pół kilometra, a lot trwał ponad 2 godziny i pokonali podczas tego lotu 35 kilometrów. Po wylądowaniu balonu Jacques Charles ponownie wzbił się sam, zrzuciwszy balast dwóch innych osób i w ciągu kilku minut wzniósł się na wysokość 3000 metrów. Przez dziesięciolecia technologia ta była ciekawostką. Historia stworzenia prawdziwych sterowców, które mogły być używane jako środek transportu, rozpoczęła się podczas wojny secesyjnej w USA. Młody oficer armii pruskiej, hrabia Ferdinand von Zeppelin, został wysłany do Stanów Zjednoczonych, aby być obserwatorem działań armii Unii podczas wojny. Wiele innych państw europejskich wysyłało swoich obserwatorów po obu stronach konfliktu, aby uzyskać ocenę taktyki walki i technologii wojskowej. Po wojnie hrabia von Zeppelin udał się do Minnesoty, gdzie pływał kajakiem po rzece Mississippi. Dotarł nad brzeg Jeziora Górnego i odwiedził stolicę stanu w St. Paul. Tam poznał niemieckiego baloniarza, który zabrał go na swój pierwszy lot. Ten lot zapalił iskrę, która pozostała w nim przez całe życie. Wrócił do Niemiec i prowadził wybitną karierę wojskową. Nigdy jednak nie zapomniał o swoim locie balonem. W 1874 roku wpisał do pamiętnika w swój pomysł na największy sztywny statek powietrzny z oddzielnymi poduszkami gazowymi. Podstawowa idea, którą po latach zrealizuje, została zapisana już wtedy na kartach pamiętnika. W 1887 roku sterowiec Lofthouse stał się pierwszym statkiem powietrznym, który wystartował i przeleciał wcześniej ustaloną trasę, a następnie wylądował z powrotem w miejscu, z którego wystartował. Sterowiec ten był niesztywnym statkiem z silnikami elektrycznymi. Zeppelin napisał list do niemieckich urzędników, aby wskazać na strategiczne znaczenie tej technologii i podkreślić, że Niemcy pozostaną w tyle bez własnego przemysłu sterowców. W 1891 roku w wieku 52 lat zrezygnował z kariery wojskowej, aby poświęcić się realizacji swojego marzenia o stworzeniu sterowców. Zatrudnił inżyniera i rozpoczął pracę nad projektowaniem swojego pierwszego sztywnego sterowca. W tym miejscu powinienem poświęcić trochę czasu na wyjaśnienie terminologii związanej ze sterowcami. Sterowiec to także niesztywny sterowiec. Sterowiec Goodyear jest tego przykładem. Jest to dosłownie gigantyczny worek napełniony gazem jak balon. Tyle, że ma gondolę i można nim sterować za pomocą silników. Sztywny sterowiec ma wewnętrzny szkielet, wykonany zwykle z metalu. Kształt jest określony przez tę strukturę, a nie przez nadmierne ciśnienie w workach gazowych. Sztywne sterowce mogą być znacznie większe niż sterowce gumowe i są zwykle nazywane właśnie sterowcami, na cześć człowieka, który je zbudował, hrabiego Ferdynanda von Zeppelina. Zeppelin zabrał się do pracy nad stworzeniem swojego pierwszego prototypu. Podobnie jak w przypadku większości dzisiejszych startupów, pierwsze lata upłynęły mu na zbieraniu funduszy, składaniu wniosków patentowych i uzyskiwaniu zgody rządu na swoje eksperymenty. Trwało to tylko 9 lat, ale 2 lipca 1900 roku pierwszy Zeppelin, model LZ-1, wzbił się w powietrze. LZ to skrót od Luftschiff Zeppelin, czyli statek powietrzny Zeppelin. LZ-1 był pierwszym prawdziwym sterowcem. Podczas pierwszego lotu leciał tylko przez 20 minut i tak naprawdę nigdzie się nie udał. Miał drugi lot, w którym pobił rekordy osiągów La France, ale nie osiągnął wystarczająco dobrych wyników, aby przekonać inwestorów do zainwestowania większej ilości pieniędzy. Firma została zlikwidowana, a cały majątek został zakupiony osobiście przez hrabiego Zeppelina. Marzenie o sterowcach jednak nie umarło. Ogłoszono loterię, aby zebrać pieniądze, a Zeppelin zainwestował w projekt wszystko, co miał, w tym majątek swojej żony. W 1906 roku LZ-2 był gotowy do lotu. To również nie zakończyło się wielkim sukcesem. Poleciał tylko raz i rozbił się. Udało im się uratować części LZ-2 i stworzyli sterowiec LZ-3. LZ-3 w końcu zainteresował niemieckie wojsko. Musiał jednak spełnić pewien wymóg, zanim dokonano znaczącej inwestycji. Musiano wykazać, że sterowiec może działać przez pełne 24 godziny. Sterowiec LZ-4 zdołał przelecieć nad jeziorem konstantyńskim i dotrzeć aż do Zurichu. Po drodze przyciągnął ogromną uwagę opinii publicznej. Dziesiątki tysięcy ludzi widziało, jak lata. Było to we wszystkich gazetach tamtej epoki. Udało mu się przelecieć ponad 300 km i pobił wszystkie poprzednie rekordy sterowców i balonów. Niestety rozbił się i spłonął podczas lądowania, ale przyciągnął uwagę opinii publicznej. Datki napływały z całych Niemiec. Hrabiemu przysyłano ponad 6 milionów marek, co pozwoliło mu założyć nową firmę Luftschiffbau Zeppelin Company, czyli budowa statków powietrznych Zeppelin. Od tego momentu firma zaczęła produkować sterowce na poważnie. Zaczęto oferować wycieczki dla publiczności, z której większość nigdy wcześniej nie latała w przestworzach. Wiele Zeppelinów wykonało ponad 1000 lotów i przewiozło wiele tysięcy pasażerów. Największym problemem, z jakim musiały się borykać, były silne wiatry, których zwykle nie mogły pokonać, biorąc pod uwagę stan silników na początku XX wieku. Podczas I wojny światowej Zeppeliny były używane zarówno do rozpoznania, jak i do lekkiego bombardowania. Misje bombowe miały głównie charakter propagandowy, ponieważ tak naprawdę Zeppeliny nie mogły przenosić dużych ładunków. Nie było to nawet nic zbliżonego do bombardowań, które można było zobaczyć podczas II wojny światowej. Jednak Paryż, Antwerpia i o dziwo Warszawa, a nawet Londyn zostały zbombardowane przez sterowce. Była to całkowicie wyjątkowa forma prowadzenia wojny, jaka była kiedykolwiek prowadzona w historii świata. Zrzucanie bomb z nieba nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Wymagało to opracowania środków zaradczych, takich jak zaciemnianie miast, używanie reflektorów do wykrywania Zeppelinów i rozwój broni przeciwlotniczej. Głównym zastosowaniem Zeppelinów było jednak rozpoznanie morskie. Można je było traktować jako wczesną formę radaru, który informował statki o tym, co znajduje się tuż za horyzontem. Wojna znacznie przyspieszyła rozwój technologii Zeppelinów. Silniki stały się lżejsze, lepsze i mocniejsze, a same Zeppeliny stały się większe i były w stanie latać wyżej i szybciej. Pod koniec I wojny światowej warunki traktatu wersalskiego wyraźnie stanowiły, że Niemcy nie mogą rozwijać sterowców, a pozostałe sterowce muszą zostać przekazane aliantom. Przed ostatecznym podpisaniem traktatu niemieckie wojsko zatopiło większość swoich zeppelinów. Hrabia von Zeppelin zmarł w 1917 roku, a po wojnie firma przeszła w ręce niejakiego doktora Hugo Eckenera. Eckner był wielkim zwolennikiem sterowców jako narzędzia pokojowego. Chciał znaleźć sposób na obejście traktatu, aby kontynuować budowę swoich sterowców. W końcu go znalazł, gdy jego firma wygrała kontrakt z marynarką wojenną Stanów Zjednoczonych. Zeppelin liczyłby się wówczas do wypłaty reparacji wojennych Niemiec na rzecz Stanów Zjednoczonych. W 1924 roku wypuszczono w powietrze statek LZ-126, który stał się pierwszym statkiem powietrznym, który przeleciał nad Atlantykiem. Kiedy marynarka wojenna przejęła kontrolę nad nim, został przemianowany na USS Los Angeles, a wodór zastąpiono helem. Wraz z rozluźnieniem traktatów, kompania zaczęła budować swój kolejny i najwspanialszy statek, LZ-127, który został nazwany Graf Zeppelin. Graf Zeppelin zapoczątkował złotą erę sterowców. Był to największy Zeppelin, jaki kiedykolwiek zbudowano. Mierzył 237 metrów. Został zaprojektowany jako komercyjny statek pasażerski, a jej służył od lat 1928 do 1937, czyli 10 lat, i miał nieskazitelną historię bezpieczeństwa. W ciągu swojego życia wykonał 590 lotów i miał ponad 17 tysięcy godzin nalotu. Był to pierwszy komercyjny pasażerski statek, który transportował ludzi przez Atlantyk. Obsługiwał na przykład regularne rejsy z Berlina do Brazylii. W 1929 roku okrążył kulę ziemską. W 1930 poleciał do Arktyki. Był to zdecydowanie najbardziej udany komercyjny Zeppelin w historii. W 1933 roku Niemcy zmieniły się diametralnie, gdy do władzy doszła partia nazistowska. Hugo Eckner był jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników nazistów. Kiedy doszli oni do władzy, Hugo Eckner był jedną z pierwszych osób, które zostały aresztowane. Jednak biorąc pod uwagę jego pozycję i dokonania, oszczędzono mu najgorszego losu. Został jednak pozbawiony stanowiska, a firma Zeppelin została znacjonalizowana i była wykorzystywana głównie do celów propagandowych. Kolejny Zeppelin, zbudowany po Graf Zeppelin, stał się bardzo niesławny. Pierwotnie otrzymał kod LZ-129. Później został nazwany Hindenburg na cześć byłego prezydenta Niemiec Paula von Hindenburga. Hindenburg do dziś pozostaje największym obiektem latającym w historii ludzkości. Pierwotnie sterowiec ten miał być napompowany bezpieczniejszym helem, ale Niemcy nie mieli do niego dostępu. Stany Zjednoczone miały większość światowych rezerw i odmówiły z ich sprzedaży Niemcom, więc Niemcy zostały zmuszone do korzystania z wodoru. Wodór co prawda jest trochę lżejszy od helu, ale jest bardziej niebezpieczny, bo w połączeniu z tlenem wybucha. 6 maja 1937 roku w spektakularny sposób doszło do eksplozji Zeppelina von Hindenburga po zakończeniu podróży transatlantyckiej. Katastrofa Hindenburga zasługuje na osobny epizod, ale wystarczy powiedzieć, że była bardzo dobitnym zakończeniem ery Zeppelinów. Wraz z nadejściem II wojny światowej Zeppeliny stały się niepotrzebne, służyły absolutnie do niczego. Były zbyt powolne i zbyt łatwe do zestrzelenia, jak kaczki na polowaniu. Ostatnim Zeppelinem był Graf Zeppelin II, który został wypuszczony w powietrze w 1938 roku i był w służbie przez niecały rok, a potem został uziemiony. W 1940 roku wszystkie pozostałe Zeppeliny zostały zezłomowane, rozebrane na części i wykorzystane na potrzeby niemieckiego przemysłu wojennego. Hugo Eckner, wierzcie lub nie, przeżył wojnę, mimo że był zagorzałym krytykiem nazistów. Zmarł w 1954 roku, a firma Zeppelin istnieje do dziś. Została reaktywowana w latach 90. i dziś produkuje półsztywne sterowce, które są znacznie mniejsze niż pierwotne ich produkty. Flagowy ich Zeppelin NT jest obecnie używany na przykład przez koncern Goodyear w swojej flocie sterowców dla celów marketingowych. Jednak epoka podróży lżejszymi od powietrza statkami powietrznymi minęła bezpowrotnie i już nie wróci. Dzisiaj pobłądziliśmy trochę w chmurach. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam już jutro na kolejną ciekawostkę.